Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witam bardzo serdecznie, panie Marianie. Szczęść Boże.
Dzień dobry, witam. Witam również bardzo serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Panie kierowniku, przed chwilą z dziećmi trwał konkurs na antenie Radia Maryja i ostatnią zagadką, a właściwie jej prawidłową odpowiedzią był właśnie żaglowiec. Patrzę na temat naszej dzisiejszej rozmowy, to ta zagadka i spotkanie z dziećmi bardzo mocno nawiązuje do tematu, który jest przed nami. Bardzo wakacyjnego tematu, więc myślę, że przyjemnego. Ptaki na żeglarskim szlaku. Stąd to pierwsze zasadnicze pytanie, jakie gatunki ptaków możemy najczęściej spotkać, kiedy pływamy na jeziorach w różnego rodzaju akwenach wodnych, czy to kajakiem, czy rowerem wodnym, czy też pod pełnymi żaglami?
No właśnie, rozpoczęły się wakacje na dobre i zapełniają się ośrodki, domki, obozowiska nad jeziorami i innymi zbiornikami wodnymi w całej Polsce, nie tylko na Pomorzu, Warmii, Mazurach czy Wielkopolsce, ale w Podlasiu, ale także w zasadzie w całym kraju, bo przecież oprócz jezior są różnego rodzaju duże zalewy, zwłaszcza w Polsce Środkowej, które są miejscem rekreacji, gdzie ludzie wypoczywają, ale są to również miejsca, które są wykorzystywane przez ptaki. I dzisiaj kilka słów powiedzielibyśmy o tych najpospolitszych gatunkach, które możemy spotkać, tak jak ojciec powiedział, siedząc w kajaku, na łódce czy żaglówce lub jachcie. No i co robić, żeby im jak najmniej szkodzić podczas naszych właśnie rejsów czy generalnie wakacji pobytu nad wodą.
A zatem jakie gatunki możemy spotkać, jak zawsze liczymy na taką barwną ilustrację?
No tak, kiedy wypłyniemy, czy udamy się nad jedno z jezior północno-wschodniej Polski, Pomorza, Mazowsza, Wielkopolski, czy nad jakiś właśnie duży zalew w Polsce Środkowej czy Południowej. Jednym z gatunków, które rzuci nam się w oczy, jest największy i najliczniejszy z naszych perkozów, perkoz dwuczuby. Ptak, którego łatwo dość można rozpoznać, od kaczki krzyżówki po dość smukłej szyi, jasnym takim srebrzystym spodzie, przód szyi również jest jasny i przede wszystkim jeśli mamy lornetkę, nawet bez lornetki, jeśli perkos nie jest zbyt daleko, a jest to gatunek, który jeden z naszych najbardziej interesujących i łatwych do obserwowania na tafli naszych jezior dużych stawów ptaków, więc można zobaczyć, że jego głowę zdobią dwa czuby i poniżej głowy jest też taka ozdobna kryza. Ptak, który związany jest z otwartą taflą zbiornika wodnego, jeziora, a gniazdo swoje zakłada w pasie szuwaru trzcinowego. Czasem jest to na skraju, a najczęściej lekko schowane kilka metrów w głębi trzcin. I jest to jeden z tych gatunków, jak już wspomniałem, na którego możemy napatrzeć się dowoli na naszych jeziorach. Drugim takim gatunkiem jest oczywiście wszędobylska kaczka krzyżówka, którą spotkać można zarówno na miejskich zbiornikach, w obrębie dużych, mniejszych miast, na różnego typu zbiornikach naturalnych, na jeziorach również, już bardzo często blisko ludzi, więc nie będę może krzyżówce poświęcał tu dużo czasu, bo jest to jeden z naszych najbardziej plastycznych ptaków, nie tylko wodnych. Słuchacze Radia Maryja mają okazję obserwować je także w obrębie dużych miast, gdzie często żerują, poszukują pożywienia na trawnikach między blokami, gdzie ktoś tam wyłoży, kaczki szybko to wynajdują i korzystają. Kolejnym takim gatunkiem związanym z jeziorami, którego spotkać można w czasie wakacji, to oczywiście najbardziej, powiedziałbym, flagowy ptak jezior, stawów, łabędź, Nie my, nasz największy ptak, jeśli chodzi o masę ciała, generalnie jeden z największych latających ptaków na świecie. Kolejny teraz oczywiście iperkozy i łabędzie wodzą ze sobą pisklęta, które rosną, są w różnym wieku. Spóźnione pary mają te pisklęta teraz jeszcze stosunkowo małe. Te, które wcześniej zaczęły lęgi, pisklęta są już większe, będą z rodzicami do jesieni, nawet do późnej jesieni. Kolejnym takim ciekawym ptakiem jest oczywiście kormoran, ptak, który wzbudza dużo kontrowersji. Kiedyś, przed kilkudziesięciu laty, wielka rzadkość, gatunek, który został tak rozreklamowany albo przybliżony dzięki piosence nieżyjącego już Piotra Szczepanika. I kiedyś był to symbol jezior mazurskich, wielkich jezior mazurskich, a czasy się zmieniły, kormorany zwiększyły swą liczebność i spotkać je można w całej Polsce, od wybrzeża Bałtyku po górze Śląsk, południe naszego kraju, i od dużych i wielkich jezior po rzeki, niewielkie stawy, a nawet małe stawki, które kormorany też odwiedzają ku zmartwieniu właścicieli i hodowców ryb. No, bez względu na to jest to piękny, bardzo oryginalny ptak, którego między innymi na wielkich jeziorach mazurskich spotkać możemy w różnych miejscach, co oczywiście nie znaczy, że w każdym miejscu i na każdym hektarze jeziora siedzą kormorany. Oczywiście możemy zobaczyć albo zrywające się ptaki, albo odpoczywające na kamiennych wysepkach, jak to ma miejsce w kompleksie jeziora Mamry, czy też przelatujące sznurami, jak można to łatwo obserwować w rejonie jeziora Śniad, ale także w innych częściach Polski, ponieważ, jak już wspomniałem, kormorany występują teraz u nas w całym kraju. Wiele kolonii jest z dala od jezior, wzdłuż Wisły, Odry, w sąsiedztwie stawów rybnych, także jest to gatunek, którego zaobserwowanie czy obserwowanie nie nastręcza teraz większych trudności. Kolejnym gatunkiem, który możemy spotkać w czasie wakacji nad brzegami jezior, to jest łyska. Łyska, która przypomina troszkę kaczkę, ale kaczką nie jest, należy do chruścieli, czyli jest daleką krewniaczką kokoszki wodnej, derkacza, mało znanych kureczek. Odznacza się tak właśnie łupkowo-czarnym upierzeniem i głowę zdobi taka biała łysinka, stąd ta polska nazwa, ptak, który płynie z takim charakterystycznym wyginaniem, kiwaniem głową. Bardzo często gniazduje blisko brzegów, często niedaleko pomostów. Przystosowuje się do naszych coraz bardziej zabudowanych brzegów i gatunek, który w ostatnich latach cały czas zmniejsza swą liczebność. To jest oczywiście niepokojące, ale jeszcze nie ma problemów z obserwowaniem tych ptaków u nas. Kolejną grupę stanowią mewy, które bardzo często mylone są z drugą podobną grupą, z rebitwami. Bardzo często na mewy mówi się po prostu rebitwy, co oczywiście jest mylące. Pamiętajmy, że mewy to są właśnie te, które oprócz tego, że latają nad taflami jezior, podobnie jak rybitwy, ale nie spotkamy ich w dużych stadach, gdy towarzyszą ciągnikom na polach, czy też nie odwiedzają wysypisk śmieci, czy też nie latają nad miejskimi trawnikami, gdzie wykłada się jakiś chleb, czy resztki jedzenia dla gołębi. Na naszych jeziorach, czy wzdłuż innych zbiorników wodnych, dużych rzek, spotkamy trzy gatunki, w ogóle jest ich oczywiście więcej, ale te, które łatwo rzucają się w oczy, to jest najpospolitsza mewa śmieszka, to jest ta bardzo krzykliwa, z taką czekoladową, brązową głową, czy czapką, no nie czapką, maską, głową generalnie w okresie wiosennym. To są te stada, które odwiedzają po przylocie osiedla, gdzie szukają pokarmu. Czasem im się tam coś wyrzuca, czasem zbierają straw. Gniazdują w rozległych, dużych koloniach, niekiedy liczących do 10 tysięcy par. A spotkać, można je w zasadzie nad wszystkimi zbiornikami. Łatwo się je obserwuje, kiedy towarzyszą statkom, czy to na szlaku jezior augustowskich, czy tutaj wielkich jezior mazurskich w różnych miejscach. Trudniej odróżnić i mniej znane są mewy siwe, do niedawna zwane mewami pospolitymi. Są większe od mewy śmieszki, mają troszkę inny głos. W Polsce gniazdują niezbyt licznie, około 3000 par mamy w całym kraju, ale jest u nas dużo ptaków koczujących, przylatujących, które gniazdują w Skandynawii, w zachodniej Europie, także obserwować je można dość często. Podobnie jak śmieszka, również często możemy ją spotykać w miastach, nie tylko na jeziorach. No i oczywiście spośród mew taką nowością z ostatnich 30 lat to jest mewa srebrzysta, wielka mewa z wielkim żółtym dziobem, czerwoną plamką, taka prawie wielkości średniej gęsi, gatunek, który na przykład na Warmii i Mazurach, na wielkich jeziorach mazurskich zaczął gniazdować w 1986 roku, a dziś spotykany jest, nie tworzy u nas wielkich kolonii, ale gniazduje w różnych miejscach, a nowością jest tak, jak ma to miejsce w nadmorskich miastach, wcześniej w Europie Zachodniej, później u nas, a dziś już z dala od wybrzeża, między innymi w Olsztynie od 3 lat gniazdują mewy srebrzyste na dachach budynków, a ten ich charakterystyczny klangor, odgłos takie nawoływania, kiedyś będące takim typowym głosem miast nadmorskich, portowych, dziś słychać z dala od morza. I na jeziorach spotkać można je także w różnych miejscach, najczęściej jak z innymi mewami, śmieszkami, rybitwami odpoczywają. Na jakichś wysepkach, czasem czy budowlach, niekiedy nawet blisko plaż, także dość łatwo można je obserwować. No i wspomniane wcześniej rybitwy, które od mew różnią się tym, że ich sylwetka jest taka bardziej jaskółkowata, mewy mają skrzydła mają też ostro zakończone, ale w porównaniu z rybitwami no, to są znacznie większe. I rybitwy, jak już wspomniałem, i lotem, i sylwetką przypominają wielkie jaskółki. Najliczniejsza jest nasza rybitwa zwyczajna. Od mew można ją odróżnić po tym, tak z daleka nawet, że zupełnie inaczej zdobywają pokarm, często rzucają się po prostu spadają jak kamień do wody, chwytają małą rybkę albo z powierzchni wody, albo spod powierzchni. Mewy zbierają pokarm z powierzchni wody. Nigdy w ten sposób nie spadają jak kamień. Czasem nawet w wodzie znikają, choć słychać nawet odgłos tego. Natomiast rybitwy nigdy też się nie pojawiają poza wodą generalnie. Bardzo często można spotkać te ptaki, jak spoczywają na starych pomostach, wystających z wody kołkach. I co jeszcze z wodami związane są dwa gatunki naszych szponiastych. Jednym z nich jest gniazdujący w trzcinach, w szerokich pasach trzcin, tam, gdzie są odpowiednie warunki, błotniak stawowy, który gniazduje w trzcinach, ale żeruje przede wszystkim w krajobrazie rolniczym, gdzie poluje na drobne gryzonie, płaze, czasem młode ptaki. A drugim jest majestatyczny, ogromny bielik, kiedyś tak jak kormoran, symbol tylko Pomorza Zachodniego, wielkich Warmii i Mazur, dziś Wielkopolski, dziś spotykany w całym kraju. Także dzięki wzrostowi liczebności populacja się odbudowała i bieliki, między innymi tutaj z północno-wschodniej Polski, z Pomorza, cała ta nadwyżka zasiedliła resztę Polski, gniazdują w okolicach Łodzi, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w wielu miejscach na Śląsku, także spotkać je można w różnych miejscach. I nad jeziorami w czasie wakacji teraz też można je podziwiać. Oczywiście częściej, jeśli jesteśmy uważni, patrzymy jak krążą gdzieś nad jeziorem, częściej można usłyszeć, jak gdzieś tam z nieboskłonu dobiega ich charakterystyczne nawoływanie. Natomiast żeby sobie tak poobserwować siedzące gdzieś na olchach, na wysepkach, czy polujące, no to trzeba być nad wodą wcześniej rano. Potem po prostu wracają do swych leśnych rewirów. No, czasami gniazdują na wyspach i jest częstsza okazja, czy łatwiej można je wtedy też obserwować z powierzchni wody. Oczywiście tych ptaków jest więcej. Są jeszcze dwa gatunki związane z trzcinami, takie charakterystyczne dla szeregiego pasa szuwarów trzcinowych. To są trzciniak, którego głos bardzo charakterystyczny, te takie powtarzane kara, kara, kiś, kiś i z tymi pozostałymi frazami jeszcze słychać, jeszcze będzie długo słychać. I mniej rzucający się, ale też dość charakterystyczny głos dużo mniejszego trzciniczka. Są jeszcze dwa gatunki kaczek, nurogęś, o którym tu kiedyś rozmawialiśmy, i kaczka z takim długim dziobem, z takimi ząbkami na tych krawędziach dzioba, i gongą, no ale to teraz już w czasie wakacji większość z nich ma dość duże pisklęta i schowane są w bardziej takich zarastających zatokach, chyba że gdzieś na rzece, tak jak płyniemy kajakiem po Krutyni tu na Mazurach, to spotkać możemy 2-3 rodziny tych właśnie traczy nurogęsi. To są te ptaki, które mamy dużą szansę. No oczywiście tutaj jeszcze trzeba byłoby dodać czaplę siwą, jak gdzieś tam się zrywa, płyniemy statkiem czy jachtem, czy nawet kajakiem z brzegu, albo siedzi gdzieś na olchach nad brzegami jezior. Ten świat ptaków oczywiście jest znacznie bogatszy. No pozostałe gatunki już wymagają więcej trudu, zachodu i teraz pełni lata. Część z nich już jest albo poza jeziorami, albo jest na tyle ukryta, że nie na każdym jeziorze występują i można je wypatrzeć. To jest ten taki standard wakacyjny, który możemy spotkać w różnych częściach Polski, jak już powiedziałem, nie tylko w tych najbardziej atrakcyjnych.
A zatem ptaki na żeglarskim szlaku. Zbieraliśmy trochę tych bohaterów naszego dzisiejszego spotkania i gości, których możemy spotkać podczas naszego żeglowania. Stąd i również, panie kierowniku, pytanie, jaka jest sytuacja tych gatunków w naszym kraju, przy naszych akwenach, przy których często korzystamy z wypoczynku?
No, generalnie wśród tej grupy, którą tutaj wymieniłem, nie ma jakichś rzadkości. Jest kilka gatunków, które w ostatnich latach mocno wzrosły. Większość z nich zwiększyła swą liczebność, między innymi kormoran czarny ku rozpaczy hodowców ryb, co zresztą miało odbicie nie tylko w skali naszego kraju, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w Europie Zachodniej także. Ta liczebność gwałtownie eksplodowała. To się zaczęło w latach 80. i 90. Było kontynuowane, także nie jest to gatunek zagrożony. Perkos dwuczuby ma się też w miarę dobrze, choć oczywiście tu cały czas warunki się pogarszają, ponieważ niestety brzegi jezior są zabudowywane, coraz mniej tych spokojnych miejsc, a z drugiej strony perkozy przyzwyczajone są do obecności człowieka. No, pewne minimum musi być spełnione, by mogły spokojnie zbudować w pasie oczeretów szuwaru trzcinowego gniazdo. I trochę spokoju też potrzebują, by odchować młode, przynajmniej na tym wczesnym etapie, kiedy są bardzo małe. To jest bardzo, bardzo istotne. Z tych gatunków, które wymieniłem, wzrosła liczebność mew. Natomiast niepokojący jest spadek łyski, która była kiedyś jednym z naszych najpospolitszych ptaków wodno-błotnych. Tu przyczyny są różne. Jedną z takich najważniejszych to było zasiedlenie naszych wód przez obcego drapieżnika, jakim jest norka amerykańska, co miało miejsce, rozpoczęło się w latach 80. tu na Warmii i Mazurach. W innych regionach podobnie, nie ma jej jeszcze chyba w naszym kraju, w tym krańcu południowo-wschodnim, tam w województwie podkarpackim, a tak w zasadzie zasiedliła już cały kraj. No, Polska nie jest wyjątkiem, ten proces miał miejsce i w innych częściach i Europy, i świata także. Jest to gatunek, który wywarł ogromny negatywny wpływ na ptaki gniazdujące właśnie w koloniach, w oczeretach. Norka amerykańska znakomicie pływa, wspina się na drzewa, jest takim gatunkiem po prostu pancernym, czy też niezniszczalnym. Nie przeszkadza jej, że jezioro zamarza, biegnie po kruchym lodzie, lód się załamuje, norka sobie przepływa, wyskakuje, otrząsa się i dalej przed siebie. Tutaj na początku reakcja była taka, że z tego powodu zanikło wiele kolonii ptaków wodno-błotnych, a niestety to one były połączone ze sobą w kolonii mew śmierzy, gniazdowały między innymi inne gatunki perkozów. Wśród nich także wymieniony perkos buczuby na obrzeżach bardzo często. Tam gniazdowały różne gatunki kaczek. Teraz już po 40 latach obecności tego drapieżnika w niektórych miejscach z różnych powodów, nie zawsze jasnych, liczebność norki troszkę się zmniejszyła albo fluktuuje, co od razu znajduje odbicie we wzroście liczebności niektórych ptaków wodnych, czyli mniej drapieżników, więcej ptaków wodnych, ale generalnie ptaki też częściowo zaczęły reagować na to, między innymi perkozy częściej gniazdowały dalej od brzegu i tworzyły większe kolonie, tak jak miało to miejsce na jeziorze Śniadwy, tu na naszym największym jeziorze Polski. Kolejny gatunek, w którym dwa nasze drapieżniki związane z wodami też zwiększyły swą liczebność. To jest bardzo interesujące. Populacja błotniaka stawowego szacowana jest na 6,6 do 7, do nieco ponad 7 tysięcy par. To nie jest źle. Bielik do prawie 2 tysięcy się szacuje, a liczebność sięga około 1,5 tysiąca. Jeszcze nigdy tak w historii nawet chyba tyle nie było. Można by powiedzieć, że nie jest źle. Niestety zmiany, które postępują, sprawiają, że ta sytuacja może ulec pewnym niekorzystne trendy mogą tutaj wkrótce się rozpocząć, ponieważ ptaki, które korzystają z jezior, to możemy podzielić na dwie grupy. To są te, które i na jeziorach gniazdują, wyprowadzają młode, tak jak perkos buczuby, łyska, łabędzie. One są silnie uzależnione między innymi od ruchu różnego rodzaju jednostek wodnych. W ostatnich latach my jesteśmy coraz bardziej majętni. Jest bardzo taka niekorzystna dla ptaków moda na te skutery wodne, które prowadzone są przez wiele nieodpowiedzialnych osób, które właśnie szaleją na skrajach trzcinowisk, tam gdzie są te właśnie nasze ptaki wodne z pisklętami, które potrzebują spokoju. Fala, która jest jakimś dla niektórych właścicieli, czy dość prymitywnych, powiedziałbym, niestety muszę tak brzydko to określić, czy też to są takie zachowania trochę chłopięce dla tych ptaków drobnych, małych piskląt, jest po prostu niebezpieczna. Drugą grupą stanowią ptaki, które z jeziora korzystają. Gnieżdżą się troszkę dalej albo w jakichś takich punktowych miejscach jak kolonie, jak kormorany, które mają swoje kolonie, jak mewy śmieszki, które często na wielu zbiornikach się nie gnieżdżą, a są po prostu koczują. I z reguły każde jezioro, to słuchacze Radia Maryja wiedzą ze swojego doświadczenia, każde jezioro ma jakąś taką swoją ptasią wyspę czy ptasią zatokę oddaloną, która jest troszkę mniej penetrowana, gdzie ptaki mają troszkę spokoju. I właśnie te nieliczne miejsca powinny być w jakiś sposób chronione i niestety ostatnio coraz częściej tam wpływają i żeglarze, i wędkarze, którzy szukają, każdy chciałby mieć jakieś takie spokojne miejsce. No i niestety tych spokojnych miejsc dla samych ptaków zaczyna brakować. Tak jak już wspomniałem, na razie jeszcze tego nie widać poza łyską, gdzie te tendencje są takie dość niepokojące, ten spadek jest dość mocny. Z naszych jezior prawie, że znikły takie dwa gatunki do niedawna bardzo pospolitych kaczek, kaczka czernica, kaczka i kaczka głowienka. Także musimy być ostrożni i apel, gdy będziemy właśnie na kajaku, na żaglówce czy jachcie, nie wpływajmy w te łany trzcin. Jest teraz wiele różnego rodzaju marin, śmieci zabierajmy, odprowadzajmy te wszystkie ścieki tam, gdzie można to odebrać, to troszkę kosztuje. I oprócz ptaków dbajmy też o same jeziora, które niestety są formą przejściową. Gwałtowna eutrofizacja prowadzi do tak zwanego starzenia, czyli po prostu zarastania, szybszego zarastania, a na następne jeziora będziemy musieli czekać aż do kolejnego zlodowacenia, co może potrwać.
Ptaki na żeglarskim szlaku. Trwają porady ekologa. Nasz gość, pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 4 minuty nam pozostały. Może uda się nam odebrać jakiś telefon. Ojej. Przypomnę numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa, końcówka 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak, szczęść Boże, mówi Joanna z Gdyni. Chciałam do pana ekologa taką wrócić do poprzedniego audycji, w której mówił bardzo ładnie i tak sympatycznie o borsukach. Natomiast te borsuki sympatyczne rujnują nam ogródki. Czy pan ma jakiś sposób, żeby odstraszyć? Dzisiaj wyszłam rano, to jest cały trawnik, nieduży, ale cały zryty. Także jest to tak, no niemiłe. Czy może pan ma jakiś sposób na odstraszenie ich?
Tak, dziękujemy. Proszę.
No tak, to się potwierdza. Borsuki od jakiegoś czasu w naszym kraju też trwa taki proces synantropizacji, czyli wprowadzają się niejako także w tereny. Z jednej strony my wprowadzamy się w miejsca, gdzie do tej pory te zwierzęta występowały, a z drugiej strony one się do nas przyzwyczajają i zaczynają penetrować nasze działki, ogrody. No niestety w tym wszystkim nie do końca możemy być zadowoleni. Bardzo lubią na działkach trawniki. Trawniki w czasie suszy są podlewane, a takie miejsca lubią dżdżownice. Z całej naszej działki borsuka interesują właśnie te dżdżownice, ponieważ borsuk jest największym przedstawicielem naszej rodziny, naszych łasicowatych, ale jest takim zbieraczem, nie jest takim łowcą jak kuny, czy często mieszkające wspólnie z norami lisy należące już z kolei do psowatych. Natomiast borsuk jest takim zbieraczem, lubi dżdżownice, no i niestety w czasie ich poszukiwań może zniszczyć trawnik. No, nie ma jakichś takich sposobów na pozbycie się borsuka. Nie będę mówił, że trzeba by ogródek jakąś podmurówką betonową ogrodzić, ponieważ no, nie jestem za tym. Dużo ogrodów tak jest właśnie ogrodzonych, to hamuje wędrowanie płazów. No, trzeba się tutaj zastanowić. Można normalnie ogrodzić, ale dla specjalisty od podkopywania się normalne ogrodzenie też nie będzie jakąś przeszkodą. No w tej chwili to nic nie powiem, co zrobić, żeby się pozbyć borsuka, bo tak do głowy mi nawet nie przychodzi. Zresztą nie było do tej pory takiego problemu. Wprawdzie mi pokazywał sąsiad kiedyś tu na wsi, jednej z podolszyńskich wsi, co to mogło być, i była tam próba podkopu pod murówką właśnie, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że borsuki już tak z taką siłą zaczęły wprowadzać się na tereny zamieszkałe. Niestety dla tych borsuków często kończy się to tragicznie, ponieważ także w naszych osiedlach, terenach miejskich i wiejskich jest na drogach dużo samochodów i taki borsuk, który zbyt za bardzo osiedli się wśród nas, zwłaszcza lubi działki, gdzie właściciele przejeżdżają tylko w weekendy, w końcu kończy życie pod kołami samochodu. Taka to jest smutna rzeczywistość.
Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Ptaki na żeglarskim szlaku. Rozmawialiśmy w audycji porady ekologa z panem Marianem Szymkiewiczem, kierownikiem Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo gorąco dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję pięknie. Życzę również słuchaczom miłego okresu urlopu, pobytu nad wodą i zwrócenia uwagi na te ptaki, o których dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Szczęść Boże.